To jest wykład otwarty w Radiu RMF24.
Jak zawsze w Radiu RMF24 gościmy naukowców z różnych dziedzin, zadajemy im nurtujące nas pytania i dzisiaj w wykładzie otwartym na łączach z nami doktor habilitowany, inżynier, pan Paweł Sikora, profesor z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze, witamy w Radiu RMF24.
Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dzisiaj w wykładzie otwartym porozmawiamy o tym, jak mogą wyglądać i z czego będą budowane domy przyszłości, ale zacznijmy od tego, że zespół pod pana opieką w ramach międzynarodowego projektu NanoSeaCon opracował recepturę na mieszankę betonową z zastosowaniem wody morskiej zamiast wody słodkiej. Dlaczego, panie profesorze, beton z dodatkiem wody słonej właśnie zamiast słodkiej? To jest prawdziwa rewolucja.
Bardzo się cieszę, że taki jest odbiór naszych dokonań, natomiast ja jestem zwolennikiem studzenia emocji w ogłaszaniu takich rewolucji i przełomów naukowych, natomiast nasze osiągnięcie zespołowe określiłbym mianem poszerzenia stanu wiedzy i zwiększenia świadomości na temat potencjału stosowania wody morskiej do produkcji betonu. Sama wiedza na ten temat, jak i technologia jest znana, lecz nie stosowaliśmy ich tego podejścia ze względu na fakt, że było to najzwyczajniej niepotrzebne lub też nieekonomiczne. Natomiast dobrze wiemy i widzimy, że zachodzące zmiany klimatyczne wymuszają na nas poszukiwanie pewnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach naszego życia, nie tylko w budownictwie.
No i tutaj ta oszczędność słodkiej wody.
Tak jest. A warto nadmienić, że to właśnie beton jest najpowszechniej stosowanym materiałem na świecie. Wyprzedza go tylko zużycie wody. A patrząc na najnowsze dane, 2 miliardy osób żyje w krajach doświadczających wysokiego niedoboru wody i to właśnie ponad 70% całkowitego poboru wody słodkiej do produkcji betonu ma właśnie miejsce w tych regionach. Zatem zastosowanie wody morskiej może być przełomem w zarządzaniu gospodarką wodną wielu państw. I jako rewolucję, o której pan wspomniał, ja uznaję, że ten temat pojawia się coraz częściej w świadomości, nie tylko globalnej, ale co najważniejsze lokalnej i dzięki temu właśnie mogę i mam przyjemność z państwem dzisiaj porozmawiać. I jakby odnośnie naszego zespołu, to mogę powiedzieć, że jesteśmy jednym z kilku wiodących zespołów podejmujących się tej tematyki i od niedawna działamy w międzynarodowym zespole powołanym przez amerykański Instytut Betonu, mający na celu stworzenie takich wytycznych do projektowania, bo to jest najważniejsze w budownictwie, żeby umożliwić takie pełne zastosowanie tych materiałów. Natomiast jeszcze podsumowując nasze osiągnięcie, to w taki skrótowy sposób, jeśli mógłbym to podsumować, to wykazaliśmy, że odpowiedni dobór składników betonu i zastosowanie odpowiednich zamienników cementu pozwala nam na wytworzenie takiego betonu, który ma zdolność do neutralizacji negatywnego wpływu chlorków zawartych w wodzie morskiej. Wiemy intuicyjnie, czujemy to, że sól jest niekorzystna dla stali zbrojeniowej. Myślę, że każdy się z tym zgodzi. My natomiast wykazaliśmy, że możliwe jest zaprojektowanie takiej mieszanki betonowej, która będzie cechowała się takim samym potencjałem do korozji, jak taki zwykły beton. Czyli w prostych słowach zneutralizowaliśmy ten wpływ obecności wody morskiej i tych chlorków zawartych w wodzie morskiej, dzięki czemu jakby ta woda jest bezpieczna do stosowania do produkcji betonu.
W ogóle nieprawdopodobna sprawa, jaka to jest gigantyczna oszczędność słodkiej wody.
Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest coś, z czego my sobie czasami nie zdajemy sprawy.
Panie profesorze, pan już trochę o tym wspominał. Gdzie ten materiał może się przede wszystkim sprawdzić?
No zdecydowanie w państwach posiadających znaczny niedobór wody pitnej, o których już właśnie wcześniej wspominałem. Tutaj też myślimy o państwach wyspiarskich. Tam jest bardzo duże zainteresowanie, bo jednak brak dostępności wody, a z drugiej strony ta nieograniczona ilość tak naprawdę otaczająca tę wyspę, tej wody morskiej, oceanicznej. Nie możemy też zapominać, że woda słona to nie tylko woda morska, ale to jest także wiele wód odpadowych z wielu procesów technologicznych. Zatem to nie jest tylko potencjał dla tych państw, które borykają się z problemem wody morskiej, ale właśnie też dla tych państw, które posiadają taką, nazwijmy to, odpadową wodę z przeróżnych procesów.
Czyli kopalniana woda na przykład?
Przyznam, podejrzewam, że tak. Nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ tym tematem się nie zajmowaliśmy. Natomiast wiem, że właśnie część naszego komitetu, tego właśnie międzynarodowego, w którym pracujemy, zajmuje się tylko tą wodą właśnie z procesów technologicznych. Nie chciałbym dokładnie mówić, czy to jest akurat ta woda.
Panie profesorze, a kiedy według pana może wejść do masowej produkcji taki beton? I czy to będzie woda morska z Bałtyku w przypadku Polski na przykład?
No... ci, co byli nad Bałtykiem, to wiedzą, że ta nasza woda słona nie jest taka słona w porównaniu dla osób, które trochę podróżowały i pojeździły na wakacje troszkę dalej.
Ocean bardziej słony.
Tak jest, więc bardziej bym upatrywał tych właśnie naszych krajowych zastosowań bardziej w przypadku tej wody właśnie z procesów potechnologicznych. Mhm. Natomiast wracając do początku tego pytania, z technologią jest trochę tak, że musi się pojawić świadomości ludzkiej, a z perspektywy budownictwa najważniejsze jest ustawodawstwo, czyli musimy pozwolić prawnie, tak, żebyśmy mogli stosować tę wodę morską, natomiast żebyśmy mogli przygotować odpowiednie ustawodawstwo, no to musimy to wszystko odpowiednio zbadać i zrozumieć, czy to jest naprawdę bezpiecznie. Na świecie istnieją już takie jednostkowe realizacje obiektów stosujących właśnie wodę morską. No tutaj Japończycy posiadają znakomite dokonania w tej dziedzinie, co też pewnie wynika z ich położenia geograficznego. Mhm. W Indiach także bardzo aktywnie pracują nad tą technologią. No i w moim odczuciu wydaje mi się, że technologia w świecie zachodnim potrzebuje jeszcze trochę czasu i to tylko mogę mówić o swoich osobistych przeczuciach opartych na doświadczeniu w tej tematyce. No patrząc na to, że działamy w kierunku standardyzacji tych rozwiązań, uważam, że no, to jest mój strzał, potrzebujemy około 10-15 lat. Żebyśmy czuli pewność do tej technologii i próbowali ją wprowadzać na masową skalę.
Bo jak powiedział pan profesor, technologia na Zachodzie potrzebuje trochę czasu, 10-15 lat. No właśnie, panie profesorze, rozmawialiśmy o tym przełomowym betonie z zastosowaniem słonej wody, a z czego obecnie najchętniej buduje się domy? No bo na rynku wybór materiałów do budowy domów mamy ogromny.
Tak jest. No, nie posiadam aktualnych danych procentowych, więc tego Państwu nie powiem. Natomiast chyba każdy z nas dobrze wie, że takimi najczęściej stosowanymi materiałami są to różnego rodzaju pustaki i bloczki. Czy to pustaki ceramiczne, beton komórkowy, bloczki silikatowe. Tutaj też w ostatnich latach znacząco rozwija się technologia prefabrykacji, czyli w takim dużym uproszczeniu budowa domu z gotowych elementów. No i oczywiście to, o czym już rozmawialiśmy wcześniej, wszędobylski beton, no tutaj oczywiście w większych obiektach budowlanych.
Czy odchodzimy w takim razie od tej tradycyjnej cegły po domy, nie wiem, modułowe?
Tak, zdecydowanie tak. Automatyzacja wkracza do nas coraz mocniej, coraz aktywniej, więc jeżeli pomyślimy sobie o samym budownictwie, no to tak naprawdę zbyt wiele się nie zmieniło w stosunku do 1000 lat. Tak? Cały czas ten proces układania cegiełki na cegiełkę, czy tam nawet kilku tysięcy lat. Tak? Ta technologia układania cegiełki na cegiełkę jest praktycznie cały czas popularna i cały czas te domy budujemy w taki sam sposób. Natomiast
panie profesorze, codziennie przejeżdżam koło Wawelu, cegiełka na cegiełkę i stoi.
Tak jest. Więc natomiast no, coraz bardziej rozwijamy tę technologię automatyzacji. Staramy się, żeby te maszyny nas wyręczały w tej niestety trudnej i wymagającej pracy.
Właśnie tak wspomnieliśmy o tym cegiełka na cegiełkę. A czy takie domy modułowe to jest w ogóle dobry pomysł w naszym klimacie? Jak to się sprawdza?
No na pewno jest to szybkie rozwiązanie. My trochę mamy obawy i to zawsze tak rozmawiamy na ten temat, że ta prefabrykacja, przez wiele lat baliśmy się bardzo tej prefabrykacji ze względu na nasze doświadczenia z budynkami z wielkiej płyty, tak? To taki koszmar, jeżeli na to patrzymy, na te budynki. Natomiast w ciągu ostatnich lat ta nasza świadomość i też jakość tych elementów prefabrykowanych znacząco wzrasta. Polska jest, można powiedzieć, potentatem w tej dziedzinie na rynku europejskim, zatem no, wydaje się to bardzo dobrym rozwiązaniem.
Pan profesor wspomniał o tych domach z wielkiej płyty. Ostatnio wiele się mówi o tych blokach w takiej technologii, o ich trwałości. No to przy okazji zapytam, czy takie domy, to one mogą przetrwać ponad te zakładane około 50 lat?
No, patrząc po przykładach zagranicznych, na pewno one w pewnym momencie osiągną swój wiek i będą wymagały na pewno odpowiednich remontów lub tak jak to w Niemczech bardzo często się zdarza, niestety zburzenia i zastąpienia ich nowszymi obiektami. No ale jak patrzymy po wielu historycznych obiektach, wspominał pan o Wawelu, stoi, tak? Też nie wiem, czy ktoś zakładał, że tyle lat będzie stał, tak?
No tak, tyle, że to cegła na cegłę, a nie wielka płyta.
Tak jest. Tak jest, zgadza się.
A jak to, z czego budujemy w Polsce, różni się od materiałów, które są wykorzystywane w innych krajach?
Powiedziałbym, że w naszej strefie geograficzno-klimatycznej raczej posiadamy zbliżone podejście do budownictwa, a najbardziej takim istotnym aspektem determinującym nasze budownictwo jest zagwarantowanie odpowiednich parametrów termicznych naszych domów. Aha. Wiemy o tym dobrze, jak znacząco inwestujemy teraz w termomodernizację. Zatem wymagania jakby wynikające z aktów prawnych obligują nas do budowy domów odpowiedniej izolacyjności. To jest tak naprawdę taki główny czynnik.
A te materiały izolacyjne, co to będzie? To będzie głównie ten styropian, czy to będzie coś innego?
Zgodnie ze stanem mojej wiedzy, no obecnie aktywnie korzystamy ze styropianu i z wełny mineralnej. To są takie dwa główne źródła izolatorów.
Z czego będziemy budować domy przyszłości? To jest temat w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Z nami na łączach pan doktor habilitowany inżynier Paweł Sikora, profesor z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Panie profesorze, no właśnie, z czego będziemy budować te domy przyszłości? Dokąd zaprowadzi nas technologia?
Myślę, że trochę inaczej, przynajmniej ja spróbuję odpowiedzieć trochę inaczej na to pytanie, bo w moim odczuciu odpowiedzią na to pytanie jest termin zrównoważony rozwój, o którym ciągle słyszymy. Nie chciałbym wróżyć, co nas czeka, bo trudno to przewidzieć, ale jedno jest pewne, że coraz bardziej racjonalnie podchodzimy do środowiska i zagospodarowania odpadami. Dążymy i poszukujemy materiałów, które cechują się jak najniższą emisyjnością, innymi słowy, jak najniższym śladem węglowym. Zatem poszukujemy już coraz częściej takich niekonwencjonalnych rozwiązań i materiałów. Optymalizujemy też procesy produkcji i co najważniejsze, staramy się zawracać jak najwięcej odpadów, tak, korzystając z takiej, powiedzmy, zasady obiegu zamkniętego i wykorzystywania tych odpadów, i to jest bardzo dobry trend. Do łask paradoksalnie wracają także stare technologie, to jest budownictwo z gliny, słomy, drewna. Użyłem słowa paradoksalnie, ponieważ utkwiło mi to, i myślę, że też w większości Państwu, z dzieciństwa, z doświadczeń szkolnych, jak uczono nas, że plastik jest bardzo dobry, ponieważ zmniejsza zużycie papieru, a w konsekwencji zmniejsza tak wycinkę lasów. Nie minęło 20 lat i ten trend jest totalnie odwrotny. Tak?
Bo mikroplastik i plastik mamy wszędzie.
Tak jest.
Niestety.
Tak jest. Więc dokąd zaprowadzi nas obecna technologia, to bardzo ciekawy aspekt. Wspominałem wcześniej, że tutaj słowem klucz w moim odczuciu wydaje się ta automatyzacja. I właśnie w ostatnich latach takim szczególnym zainteresowaniem cieszy się też wytwarzanie obiektów budowlanych za pomocą drukarek 3D, które są w stanie wydrukować taki dom z modelu komputerowego. Czy to będzie przełom? Poczekamy. Na razie ta technologia się rozwija. To jest takie coś, że jak się na to patrzy, no to człowiek widzi, że to jest już XXI wiek, nie? I właśnie to już nie jest to budowanie z cegiełki na cegiełkę, nie? To już w końcu robi maszyna za nas i to jest naprawdę super.
No to może to jest ta właśnie przyszłość, prawda? Że te domy będą po prostu drukowane.
W Stanach to bardzo mocno się rozwija.
To ile się będzie drukowało taki dom?
No, jakby zaletą tego druku 3D to jest to, że możemy ten dom drukować bez przerwy tak naprawdę, nie? No bo jeżeli mamy drukarkę, no to możemy to pracować trzyzmianowo i ta drukarka pracuje, taka jest idea. Mówimy o kilkunastu godzinach, czasami jest to 24 godziny, tak? Bo to też o to chodzi, że przez noc czy tam przez cały dzień możemy wydrukować taki dom.
I to jest stan otwarty, tak? Wydrukowanie takiego domu?
Tak.
A czy beton i stal nadal będą dominować? Pan mówił o tym budowaniu zrównoważonym, prawda?
Na pewno. Jest to materiał niezawodny. Cechuje się znakomitą trwałością, stabilnością produkcji względem jego kosztów. Budownictwo ma też to do siebie, że nie jest dziedziną wybitnie innowacyjną. I to nie jest nic złego, to po prostu taki pragmatyzm. Budujemy na lata. Obiekty, które wybudujemy, często przeżywają nas i korzystają z nich kolejne pokolenia. Zatem oczekujemy od obiektów ich trwałości i niezawodności. Stąd do nowinek technicznych podchodzimy z takim pewnym dystansem. Ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować, powiedzmy, trwałości, jakości nowych rozwiązań w ciągu roku lub dwóch lat, tak? Potrzebujemy na to trochę dłużej czasu. No a beton i stal pokazują, że sobie bardzo świetnie radzą.
A jest jakiś materiał obecnie, który jest na fali, jeżeli chodzi o budownictwo?
Tutaj odpowiem po raz kolejny wymijająco. Jest to materiał zrównoważony, tak? Czyli cały czas wracamy do tego zrównoważonego rozwoju. To jest to, co jest na fali w tej chwili w budownictwie, czyli mam na myśli to, że modyfikujemy znacząco te same materiały w ramach ich składu. Tak? Czyli jeżeli mówimy chociażby o betonie, no to modyfikujemy go w kontekście jego składu, metody produkcji, procesu technologicznego. No i tak jak na przykład w przypadku betonu, poszukujemy rozwiązań, które mają nam pomóc w zmniejszeniu, no, po pierwsze, ilości klinkieru, czy tam cementu w mieszance, poprzez szukanie jego mniej emisyjnych zamienników, czyli zastępujemy cement, zastosowanie kruszyw recyklingowych, czyli i odpadów, wprowadzanie odpadów zamiast właśnie kruszyw naturalnych, bo chcemy, dążymy do zmniejszenia zużycia naturalnych złóż piasków i kruszyw. No i wracamy do początku naszej rozmowy, właśnie rozwiązań dla zastosowania wód odpadowych. Zatem te trzy główne składniki betonu, próbujemy znaleźć dla nich alternatywę. Natomiast w świecie nauki trwają bardzo, bardzo znaczące prace mające ukierunkowane na poszukiwanie właśnie takich materiałów bezcementowych, ich zamienników, lecz na to potrzebujemy czasu, bo tak jak wspominałem wcześniej, budownictwo jest dosyć wybredne.
A czy drewno, panie profesorze, będzie dalej jednym z głównych materiałów używanych w budownictwie? Czy da się je na przykład czymś zastąpić?
Z tego, co wiem, no to nadszedł taki troszkę renesans tego drewna, ponieważ wiemy dobrze, że drewno jest materiałem odnawialnym, tak? Zatem właśnie coraz większym zainteresowaniem cieszy się stosowanie właśnie takiego drewna konstrukcyjnego, pozwalającego na zmniejszenie nam emisyjności całych budynków.
A co jeśli chodzi, panie profesorze, to już tak na koniec, o zmiany klimatu, czy powinniśmy stawiać na jakieś mocniejsze konstrukcje?
Ja przyznam szczerze, Zawsze swoim studentom tłumaczę, że w wielu aspektach Polska jest bardzo szczęśliwa, ponieważ póki co nie mamy takich dużych problemów jak inne miejsca na świecie. W związku z tym w wielu aspektach nasze konstrukcje, nasze obiekty nie są tak wymagające, jak to w przypadku innych państw. Mówimy tutaj, no nie mamy trzęsień ziemi, owszem, pojawiają się powodzie i tak dalej, natomiast myślę, że żyjemy w bardzo szczęśliwym miejscu geograficznie.
Zwłaszcza jeżeli porównamy to na przykład, pan mówił o trzęsieniach ziemi, do Japonii, prawda? Która musi stawiać na takie super nowoczesne technologie i na pewno to jest niezwykle kosztowne, żeby zbudować taki budynek, który wytrzyma trzęsienie ziemi do jakiejś tam wartości, prawda?
Zdecydowanie tak. No tutaj te prace właśnie nad, zresztą w Unii Europejskiej też mamy całe centrum takie europejskie właśnie poświęcone właśnie tym pracom związanym z odpornością na te czynniki sejsmiczne. Zatem niewątpliwie wiele państw ma o wiele więcej wyzwań związanych z takim standardowym budownictwem.
Czy Polska jest przodownikiem, jeżeli chodzi o budownictwo, o używane materiały? Jak to wygląda?
Znaczy, są pewne branże, w których niewątpliwie Polska przoduje, czy to w Unii Europejskiej, czy to na świecie. Są pewne technologie, które na pewno potrzebujemy jeszcze trochę pracy, trochę czasu, żeby dopracować. Natomiast na pewno możemy się wieloma rzeczami pochwalić i może z takich ciekawostek, tak naprawdę sprzed niecałego miesiąca. Jest to sprawa właśnie pierwszego na świecie zbiornika na wodę pitną, który został wydrukowany z betonu i to właśnie w Polsce. Zatem mamy być z czego dumni. Nasze firmy także są innowacyjne. Też miałem właśnie okazję być przy tej realizacji.
Duży tutaj ten zbiornik polecam. I gdzie?
Zbiornik zlokalizowany jest w miejscowości Barczewko w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to taki zbiornik o wymiarach, jeśli dobrze pamiętam, około 7,5 na 7,5 metra. Jest to zbiornik właśnie na wodę pitną. No, wykonany właśnie tutaj częściowo przez polską firmę. No więc mamy na pewno z czego być dumni.
A co byłoby, panie profesorze, przełomem w budownictwie? Wyszliśmy od tego, że zespół z pana udziałem produkuje beton, który używa słonej wody i dzięki temu oszczędza tę wodę słodką. A co byłoby przełomem w budownictwie?
wyeliminowanie cementu, można powiedzieć, ponieważ to właśnie ten sektor cementowy jest odpowiedzialny za bardzo wysoką emisyjność dwutlenku węgla do atmosfery. Zatem naszym marzeniem byłoby zastąpić albo znaleźć zamiennik cementu. No ale to oczywiście tylko to pozostaje w sferze marzeń. Zatem takim realnym celem naszym jest po prostu zmniejszenie tej emisyjności, czyli znalezienie odpowiednich zamienników cementu.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem radia RMF 24 w wykładzie otwartym był pan doktor habilitowany inżynier Paweł Sikora, profesor z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję.